Jolanta Kowalewska, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do słuchania kawiarenki politycznej, bo prekampania prezydencka w pełni. Koalicja Obywatelska zastanawia się Radosław Sikorski czy Rafał Trzaskowski. Polska 2050 w zasadzie już wybrała i Szymon Hołownia ogłosił: tak, startuję, będę kandydatem niezależnym. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość się cały czas zastanawia. O tym rozmawiać dzisiaj będę z naszymi gośćmi. Magdalena Kochan przy telefonie, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A w studiu są dzisiaj z nami Adam Rudawski, lider Polski 2050 i wojewoda zachodniopomorski.
Dzień dobry Szczecin, dzień dobry zachodniopomorski.
Oraz Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie radiosłuchaczy, witam Państwa.
Od wczoraj wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości w okręgu szczecińskim, który ma prowadzić tu region do zwycięstwa w wyborach prezydenckich, a do tego zarządu, do prezydium wszedł między innymi Dariusz Matecki, jeszcze niedawno poseł z Suwerennej Polski, którego nazwisko pojawia się co pewien czas, przewija w aferze związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Czy to będzie pomoc, czy balast?
Nie, tutaj są wyznaczone zadania. My mamy bardzo dokładnie opracowany plan działania tutaj w województwie zachodniopomorskim. Nie jest tajemnicą, że Zbigniew Bogucki ma dużo zadań związanych już z pracą w Warszawie. Pełni różnego rodzaju funkcje. Ja jestem politykiem lokalnym, znającym tutaj dosyć dobrze prawie wszystkie struktury w terenie, wójtów,
burmistrzów. A po co burmistrzu? Wam Dariusz Matecki?
A no, chociażby, żeby zajmować się sprawami medialnymi, różnego rodzaju sprawami związanymi z internetem, z siecią, z koordynacją tych działań, które są też teraz bardzo ważne, bo teraz wiemy, że w wyborach bez dobrego działania w sieci wyborów się nie wygrywa, chociażby właśnie po to. Jest też Marek Grubarczyk, który zajmuje się gospodarką morską i będzie punktował po kolei wszystkie niedociągnięcia.
I który jest twarzą nieudanej budowy promu w Szczecinie.
No jest twarzą powstawania portu zewnętrznego kontenerowego w Świnoujściu, który teraz ma być zablokowany, pogłębienia toru wodnego.
Dariusza Mateckiego. Czy ile głosów zdobył Dariusz Matecki?
Dariusz Matecki zdobył 100% głosów zarządu województwa.
Pan też głosował za nim?
To były wybory tajne, także jak uczestniczyłem w wyborach, a 100% tak. To tutaj nawet tajemnicy nie ma, tak, głosowałem za Dariuszem Mateckim.
Czy osoba, która znana jest z inicjowania hejtu w sieci, czy osoba, o której mówi się, że niebawem w Sejmie może być głosowanie, żeby pozbawić go immunitetu w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, powinna zasiadać w prezydium?
Tak, powinna zasiadać w prezydium, bo to, że jest człowiekiem, który jest przez mainstream uznawany za hejtera, to jest tylko uznawanie, że jest hejterem. To nie zostało nigdzie udowodnione. Jest bardzo sprawny, jeśli chodzi o sieć. Patrząc na to, że Prawo i Sprawiedliwość ma dostęp do mediów bardzo ograniczony, bo 90% mediów jest w rękach koalicji 13 grudnia. Całe, można powiedzieć...
Jak słuchacze słyszą, no to Prawo i Sprawiedliwość tego ograniczonego dostępu do mediów publicznych nie ma.
Ale pani redaktor, ja powiedziałem... Dziękuję serdecznie pani redaktor, że pani mnie zaprasza. Ja czasami się zastanawiam, czy pani redaktor mnie zaprasza dlatego, że znamy się wiele lat i szanujemy, czy dlatego, że musi być forma jakaś wyrównawcza. Mi chodzi o to, że media, które w tej chwili w Polsce są przejęte w dużych 90% przez główny nurt przez Platformę Obywatelską, to nie znaczy, że to są media, do których czasami nie zaprasza się polityka Prawa i Sprawiedliwości. Ja tego nie użyłem takiego słownictwa. Prawda jest taka, że potrzebujemy sprawnych ludzi, którzy dobrze znajdują się w różnego rodzaju sprawach związanych z internetem i do takich osób chociażby należy Dariusz Matecki i nie uważamy go za hejtera.
Magdalena Kochan, Dariusz Matecki, prezydium, no, ścisłym prezydium pana. Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu tak, Szczecińskim.
Słucham pana posła Szałabawki i myślę sobie, matko jedyna, naprawdę ręce opadają. Bo nie trzeba udowadniać hejterstwa panu Mateckiemu. On sam siebie nazywał hejterem. Sam o tym mówił i każdy, kto śledzi media społecznościowe, dokładnie wie, kim jest i w jaki bezczelny, z ogromnym tupetem graniczącym z chamstwem traktuje swoich interlokutorów w mediach społecznościowych. Ja przypomnę, że związane z nim fundacje, związane, bo jedyna ich działalność to promowanie pana Mateckiego w wyborach i do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przytuliły, przepraszam państwa za kolokwializm, 17 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. I te 17 milionów złotych mają się tak do działań na przykład województwa zachodniopomorskiego, że za 15 milionów w małych grantach odbyło się ponad 3000 spotkań, dotacji dla małych i najmniejszych nawet stowarzyszeń, które działały na rzecz swoich społeczności tu na zachodzie Polski, na Pomorzu. Więc tu 15 milionów i 3000 wydarzeń, tu 17 milionów i wydarzenie pod tytułem Pan Matecki jest posłem Rzeczypospolitej Polskiej. Coraz więcej z otoczenia pana Mateckiego, wcześniej na zdjęciach razem propagujących się, traci nazwiska, a ma opaski na oczach, zyskuje opaski na oczach. I ktoś taki jest w prezydium, bo pan poseł Szałabawka mówi, jest sprawny w internecie. No jakiż to ma ze sprawiedliwością, z przyzwoitością ludzką, jaki związek? Ja jestem oburzona i powiem szczerze, że naprawdę stawianie na tego rodzaju ludzi świadczy albo już o naprawdę rozpaczy Prawa i Sprawiedliwości, albo o cynizmie posuniętym do granic naprawdę najdalszych. Trudno się dziwić, bo na kłamstwie zbudowana wielkość partii i na kłamstwie i na manipulacjach opierające się jej dalsze działanie. Naprawdę przykro tego słychać, a jeszcze jak słyszę, że Prawo i Sprawiedliwość ma kłopot z dostępem do mediów, bo teraz wszystkie są w rękach jakoby Platformy Obywatelskiej, tutaj cytuję pana posła Szałabawkę sprzed chwili, jest naprawdę czymś niewiarygodnym. Niewiarygodnym po tym, co 8 lat lało się z mediów publicznych, zwanych publicznymi, w telewizji polskiej, w Radiu Szczecin. Z przykrością to mówię, że te 8 lat z mediami publicznymi, z misją publiczną nie miało wiele wspólnego. Dzisiaj zaczyna mieć i pan poseł mówi, że jest inaczej. No ja nie wiem, czy uważa pan, że słuchacze nasi naprawdę są pozbawieni rozsądku i trzeźwej oceny sytuacji. Powołanie pana Mateckiego jest dla mnie kompromitacją PiS-u.
To jeszcze zapytam
głosów
panią.
Oddanych na tego pana jest po prostu czymś niewybaczalnym.
To jeszcze zapytam panią o obecność w prezydium zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości Marka Gruberczyka, który, tak jak podkreślał Artur Szałabawka, będzie teraz punktował błędy Koalicji Obywatelskiej, jeżeli chodzi o gospodarkę morską.
Ja państwu powiem tak. Każdy krytycyzm wobec władzy jest potrzebny, naprawdę potrzebny, bo politycy wszystkich maści mogą i są ludźmi tylko, popełniają i mogą popełniać błędy. Więc krytyczna ocena działalności politycznej jest w demokracji czymś oczywistym i niezmiernie potrzebnym. Natomiast jeśli jest tak, ja powiem państwu wprost, jeśli ktoś, kto w ten sposób prowadził gospodarkę morską, że powoływał na szefów spółek ważnych, bardzo istotnych, osoby, których tu zacytuję, przepraszam, hasło z dawno minionych i słusznie, lat, nie matura, lecz chęć szczera zrobić się prezesa, dyrektora, zarządcę, ministra, to dzisiaj stawianie tego pana jako osoby, która przypilnuje rozwój gospodarki morskiej, rozwój gospodarki, polskiej gospodarki morskiej, brzmi jak naprawdę niesmaczny żart.
I Adam Rudawski, pytanie, co obecność Dariusza Mateckiego będzie oznaczała dla tej kampanii i jaka to będzie kampania?
No tutaj trzeba sobie powiedzieć, że tą pełną odpowiedzialność bierze Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie lubię wtrącać się wewnętrzne sprawy. Jeżeli tak zdecydowali, to jest ich decyzja. Mogę tylko powiedzieć, że faktycznie przydałby się jakiś tam dobry doradca do spraw mediów, ponieważ jest to po prostu bomba z opóźnionym zapłonem, która wcześniej czy później wybuchnie. Tym bardziej, że kampania wymaga takiej pracy i zewnętrznej aktywności tych osób.
Doprecyzujmy, co jest tą bombą z opóźnionym zapłonem.
No to jest to, że wcześniej czy później pojawią się albo takie działania jak wcześniej pana Mateckiego, albo okaże się, że wcale nie może pomóc, tylko wizerunkowo zaszkodzi tym miejscu. Ale tak jak mówię, to jest pełna odpowiedzialność. Wydaje mi się, że panowie będą ją z Prawa i Sprawiedliwości ponosić. Ja nie będę się wtrącał w te decyzje.
Ad vocem do pani senator bym chciał.
Proszę bardzo.
Króciutko. Naturalnie, że nie zgadzam się ze słowami pani senator, którą szanuję, bo widać ewidentnie, że jest pani senator tak objęta taką bańką medialną, za którą nie widzi pani prawdziwej rzeczywistości. I te słowa, mogę powiedzieć z tej strony, haniebne, odbierane przez stronę prawicowo-konserwatywną Prawa i Sprawiedliwości, są bardzo źle odbierane. I my bardzo dokładnie wiemy, a to ten atak frontalny, który tutaj ma miejsce w tej chwili na Dariusza Mateckiego, jednoznacznie pokazuje, że jest to osoba, która jest dla was bardzo dużym zagrożeniem. Ja może tylko dodam, na samym początku pani senator teraz zasiada w Senacie, nie w parlamencie, ale na samym początku przejęcia władzy przez koalicję Donald Tusk bezpośrednio zwrócił się do Dariusza Mateckiego słowami, bodajże będzie siedział, także to wszystko ma podłoże bardzo mocno polityczne i widać jak niebezpieczny dla państwa jest to człowiek. Ja dalej powiem tak, no ja jestem wiceprezesem, myślę, że tutaj będę oddolnie te prowadził działania związane z funkcjonowaniem partii, bo na tym polega szefowanie, nad kreowaniem naszej polityki w województwie zachodniopomorskim będziemy to robić wspólnie i proszę też nie obrażać prezesów i ministra Marka Grubarczyka, bo to nie on zablokował pogłębienie toru Odry, to nie on wyszedł z inicjatywą dziwaczną powstania Narodowego Parku Dolnej Odry, to nie on blokuje powstawanie terminala kontenerowego i nie on blokuje pracę w porcie, bo port w tym roku działa bardzo niesprawnie.
I głos oddaję Magdalenie Kochan.
Panie redaktor, proszę państwa, no cóż ja mogę powiedzieć? Podobno jestem w bańce, a ja myślę, że każdy trzeźwo, rozsądnie myślący człowiek, oceniający obiektywnie działania polityków i osób publicznych, wie, że w stosunku do pana Mateckiego, który sam siebie nazywał hejterem, żadne słowo i żaden sposób, w żadnym razie nie obraziłam go, tylko stwierdzam fakty. I o ugrupowaniu świadczy fakt, że tego rodzaju osoby powołuje do swoich najwyższych gremiów. Oceńcie to państwo sami. Ja pozostaję przy swoim zdaniu, nie zmieniając go nawet wtedy, kiedy pan poseł Szałabawka, też lubiany przeze mnie, w końcu jesteśmy w parlamencie wiele, wiele lat razem i nasze kontakty osobiste, prywatne są zawsze naprawdę na dobrym poziomie, ale politycznie się ze sobą nie zgadzamy. I problem polega na tym, panie pośle, że demokracja to jest taki ustrój, w którym najtrudniejsza jest demokracja, czyli przyznanie racji albo przyznanie prawa do posiadania innych niż ja poglądów, pod warunkiem, że te poglądy się ma. a nie stosuje się sposób wyrażania swoich poglądów związanych z tym, co mówi dzisiaj aktualny przewodniczący, a swoje się chowa, jeśli się je w ogóle ma. Więc pozostańmy przy swoich zdaniach. Ma pan prawo do takiego popierania osób o takich cechach charakteru. Ja mam prawo do oceniania tego bardzo krytycznie, a jeśli robi to ugrupowanie, to oznacza, że w tym ugrupowaniu cynizm jest czymś na porządku dziennym.
Ja już tu bym chciała postawić kropkę na tym wątku, bo musimy przejść do kolejnych naszych tematów. Szymon Hołownia ogłosił: kandyduję, będę kandydatem niezależnym, będę prezydentem niezależnym. Na czym ta niezależność miałaby polegać? Bo tu wszyscy podkreślają, że przecież Szymon Hołownia jest liderem Polski 2050, jest marszałkiem Sejmu, jest w koalicji z ugrupowaniami koalicji 15 października. Czy to oznacza, że Szymon Hołownia porzuci partyjną legitymację? Czy to oznacza, że... Co to oznacza?
Nigdzie Szymon Hołownia nie powiedział, że porzuci legitymację. Zapowiedział, że będzie kandydatem. Zna mi ambicje pana marszałka, nigdy ich nie ukrywał. I obserwując to, co się dzieje, mówię o prawyborach w Platformie, czy o tym, no, takim quizie, czy trudno to nazwać, decydowaniu w PiS-ie o kandydatach, postanowił powiedzieć: ja jestem niezależnym kandydatem, nie muszę czekać ani na prawybory, nie muszę czekać na wyniki castingów. Ja startuję i tak będę prowadził swój urząd, jeżeli wygram wybory prezydenckie, że nie będę musiał uzgadniać swojego zdania z premierem, nie będę musiał uzgadniać swojego zdania z prezesem, będę po prostu wykonywał swoje zadania tak, jak oczekują tego obywatele. I to jest jego niezależność, że nie musi w przyszłości ograniczać się czy konsultować swoich decyzji. Oczywiście ma pełne wsparcie Polski 2050, ma również wsparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego, które przedwczoraj wyraził Kosiniak-Kamysz, więc
czyli
start...
właśnie, gdzie ta niezależność? Później Polskie Stronnictwo Ludowe będzie domagało się dowodów wdzięczności.
Dowodów wdzięczności nie musi się domagać. Obywatele decydują, kto jest prezydentem, nie szefowie partii. I właśnie w takiej konwencji Szymon Hołownia chce startować. Moim zdaniem jest kandydatem, który faktycznie gwarantuje w końcu zatrzymanie tego wahadła antypis, antyplatforma. No tak dzisiaj się to odbywa, więc wydaje mi się, że byłby kandydatem, absolutnym kandydatem środka i w końcu może zmniejszylibyśmy te wahnięcia tego wahadła i w końcu tą taką wojnę, czy ten takie ciągłe starcie, które widzimy nie tylko w Polsce, ale w Stanach, w innych miejscach, mógłby zatrzymać. Uważam, że jest najlepszym kandydatem właśnie do wyregulowania takiej prawdziwej demokracji z uczestnikiem prezydenta, który jest niezależny od gremiów politycznych.
Czy Szymon Hołownia zrezygnuje z przewodniczenia partii?
Zrezygnuje moim zdaniem dopiero wtedy, jak zostanie prezydentem, ale nie wyraził takiej chęci. Na razie jest cały czas przewodniczącym partii.
I Magdalena Kochan, czy Szymon Hołownia jest tym kandydatem właśnie, który zatrzyma to wahadło krążące między PiS-em a Platformą?
To znaczy, po pierwsze, korzysta ze swoich obywatelskich praw, ma prawo startować i ubiegać się o urząd prezydenta, najwyższy urząd w Polsce, i z tego prawa korzysta. Kropka. Czy nie rzuci legitymacji partyjnej, bo tak powiedział przed chwilką pan wojewoda, to troszkę mnie tym zmartwił, bo prezydent nie może mieć legitymacji partyjnej.
Ale nie, tu padło, że w momencie, kiedy będzie prezydentem, to tak, oczywiście nie. Rozumiem. Na czas kampanii będzie szefem Polski 2050, jak rozumiem.
Rozumiem. Wiecie państwo, sprawa niezależności tak mocno podkreślanej, nie, to jest moje zdanie, absolutnie moje. Otóż jeśli się wyraża swoje poglądy polityczne i szuka się dla nich skutecznej drogi do ich wdrożenia, to nie ma innego sposobu w demokracji, jak zrzeszanie się w stowarzyszeniach czy partiach politycznych, niezależnie od tego, jak to nazwiemy, szukamy osób, z którymi wspólnie możemy te nasze pomysły wdrożyć w życie. I to jest system partyjny. Jeśli się bierze pod uwagę głos Polaków, to oni wyrażają ten głos w wyborach. To jest ten vox populi, który Polacy mówią nam jednoznacznie. Więc politycy, którzy zasiadają w parlamencie i którzy nami rządzą, mają mandat od ludzi pochodzący z wyborów. Zatem jeśli się ich słucha, to musi się przyznać rację Polakom. Tak wybierają między dużymi partiami. I ten podział nie wynika z tego, że dwóch facetów się umówiło i tak będziemy dzielić Polaków, ty weźmiesz jedną, ty drugą partię, tylko wynika z wyboru Polaków wyrażanych w wyborach do parlamentu. My politycy jesteśmy tacy jak nasze społeczeństwo, więc większość popiera a to Platformę czy Koalicję Obywatelską, a to Prawo i Sprawiedliwość i w odpowiednich proporcjach inne ugrupowania. Więc jeśli chce się ich słuchać, to trzeba jednak uwzględniać wyniki wyborów. Ja życzę panu Hołowni jak najlepiej. Uważam, że korzystanie z praw obywatelskich, które nam daje Konstytucja, jest czymś absolutnie oczywistym i gromadzenie się w ugrupowaniach politycznych czy stowarzyszeniach, bez względu na to, jak to nazwiemy, jest emanacją naszej demokracji.
I Artur Szałabawka, czy Szymon Hołownia jest kandydatem niezależnym?
No naturalnie, że nie jest kandydatem niezależnym. Został wyznaczony przez Donalda Tuska. Ja tutaj mogę opowiedzieć i obnażyć z całą. Myślę, że to będzie dla radio słuchaczy dosyć ciekawa. Taka moja teza, którą jak się spotkamy za półtora czy dwa miesiące, pani redaktor będzie musiała potwierdzić. To ja może zacznę i już wtedy mój głos jakby już będzie wypowiedziany.
Dlaczego Szymon Hołownia pana zdaniem został wyznaczony przez Donalda Tuska?
Proszę spojrzeć tak, że za tymi słowami idą kolejne słowa, tak zwana przyjacielska konkurencja. To są słowa wypowiedziane przez Donalda Tuska. Szymon Hołownia, będąc marszałkiem Sejmu, już pokazuje od dłuższego czasu, że nie jest politykiem niezależnym. Jest politykiem ściśle powiązanym z koalicją 13 grudnia i właśnie z Platformą Obywatelską. I niestety, mówię niestety, bo też na początku liczyłem na to, że będzie to jednak ktoś, kto będzie miał swoje własne poglądy i będzie te poglądy realizował. Na każdym kroku w działalności marszałka Sejmu widać, że po prostu spełnia rolę taką, jaką chce Platforma Obywatelska. I teraz przechodzę do tego, jak będą wyglądały te ustawienia i jak będzie naprawdę, chyba że pani redaktor będzie przechodziła jeszcze do kandydatów Platformy Obywatelskiej.
Oczywiście.
No to nie. To ja pozwolę sobie w momencie, kiedy będziemy mówili o kandydatach Platformy Obywatelskiej, to wtedy powiem, jak ja to widzę i jak to rozwiązanie będzie wyglądało. Natomiast obawiam się, że przyjdzie czas i marszałek Hołownia wycofa się z wyścigu o prezydenturę, a później powiem dlaczego.
No to Adam Rudawski.
Króciutko, to znaczy, no, bardzo dziękuję za tą opinię, pani senator. W pełni się zgadzam, że każdy ma prawo startować w wyborach. I tutaj to, że ktoś, w przeciwieństwie do tego, co mówi tutaj pan poseł, że ktoś jest z jednej koalicji albo wyznaje podobne wartości, to znaczy, że jest wyznaczony przez pana premiera. No właśnie udowodnił kilka razy Szymon Hołownia, że nie jest przez nikogo wyznaczany, ani wcale nie wykonuje czyichś poleceń. Po prostu pracuje dobrze, jako marszałek już od ponad roku pokazał się jako osoba, która potrafi sprawnie pracować, która potrafi prowadzić obrady, która absolutnie zapewnia pełną możliwość demokratycznych wypowiedzi z wszystkich stron sali. Pierwsze słyszę i uważam, że to jest zwykła złośliwość, żeby w jakimś sensie wykonywał pan marszałek polecenia pana premiera. Współpracujemy jako koalicja 15 października z premierem. Odbudowujemy demokratyczne procedury w państwie, między innymi inny sposób procedowania ustaw, brak pracy Sejmu dwu czy trzydniowych nad jedną ustawą. To są rzeczy podstawowe, które pan marszałek wprowadzał i uważam, że jest to zwykła jakaś złośliwość, żeby, przepraszam za wyrażenie, przyklejać pana marszałka do pana premiera. Na pewno się szanują, na pewno są partnerami, ale na pewno nie wykonują wzajemnych poleceń.
Ad vocem, jednym zdaniem do pana
jeszcze wojewody. Jedno słowo.
Jeśli chodzi o niezależność i demokrację, to po pierwsze sam Donald Tusk powiedział, że demokracja walcząca, czyli można powiedzieć, że to jest, nie jest system demokratyczny. Natomiast marszałek Hołownia, wykonując swoją pracę, ja z nim niejednokrotnie poruszałem jeden temat i poruszę go po raz 10 tutaj w radiu. Największy klub w parlamencie, największe ugrupowanie posiadające łącznie prawie 190 posłów, nie ma do tej pory, po roku sprawowania władzy przez marszałka Sejmu Hołownię, nie ma przedstawiciela w prezydium. Ja tą sprawę poruszyłem i tą sprawę bardzo dokładnie opisałem. Nie ma w Polsce, nie ma na świecie, w cywilizowanym świecie, w demokratycznych krajach ani jednego parlamentu, w którym największe ugrupowanie polityczne nie miałoby przedstawiciela w prezydium. I marszałek Hołownia wie, że na tym traci, bo to nie jest już niezależność. To może jest demokracja walcząca według Donalda Tuska. Traci na tym, ale podtrzymuje, bo taka jest wola, Platformy Obywatelskiej.
Ale
panie wojewodo, nie zakrzyczy pan teraz
głosowania przecież.
Z głosowania. Gdyby ugrupowanie marszałka Hołowni zagłosowało tak jak w cywilizowanych krajach, to największe ugrupowanie polityczne w Polsce miałoby swojego przedstawiciela. Nic by wam się nie stało, gdyby było
w prezydium. Chodzi o kandydata, którego nie przyjął Sejm, a nie pan marszałek. Sobie wyjaśnimy tą sprawę.
Może powiedzmy, pan marszałek nie jest osobą samą sobie, tylko jest szefem, sam pan jest członkiem, jest szefem ugrupowania politycznego, które mogłoby to zmienić. Nie zrobiono tego i w tej chwili mamy najbardziej skandaliczną sytuację w Europie. Pierwszy sprawdzałem w kraje europejskie, później światowe. Nie ma takiej sytuacji w cywilizowanym świecie.
Zachęcam do tego, żeby trzymać się kampanii prezydenckiej. Magdalena Kochan.
To jeszcze jedno tylko zdanie na temat braku przedstawiciela PiS-u w prezydium Sejmu.
No nie ma.
Wyznaczcie państwo kogoś, kto nie był skompromitowanym marszałkiem czy wicemarszałkiem i nie prowadził w sposób skandaliczny, zamykający usta wszystkim innym spoza PiS lub Suwerennej czy tam Solidarnej Polski, ust 30-sekundowymi
wystąpieniami. To jest nieprawda.
Jeśli to jest prawda i pan poseł doskonale o tym wie, zresztą wystarczy włączyć sobie internet, wiele rzeczy pamięta i przejrzeć parę posiedzeń Sejmu.
I tam są statystyki, które wykazują, że opozycja miała najwięcej do powiedzenia w Sejmie.
Naprawdę, panie pośle, staram się wysłuchać wszystkich pana wypowiedzi, nie wtrącając swoich groszy. A co do spraw związanych z zależnością lub niezależnością. Przywykliśmy, i to jest najgorsze, co mógł nam zrobić PiS w ciągu 8 lat swojej działalności, do zatarcia trójpodziału władzy w Polsce. Przypomnę, że władza wykonawcza jest pod kontrolą władzy ustawodawczej, a od tych dwóch kompletnie niezależna musi być władza sądownicza. I jeśli marszałek Sejmu przynosi odpowiedź panu premierowi, że ta ustawa nie znajdzie większości w Sejmie, to przypomnę, że w cywilizowanych krajach to jest absolutnie normalne. Rząd ma swoją większość w parlamencie, ale to nie oznacza, że ta większość jak stado, zwierząt, podniesie bezrozumnie ręce. Każdy z posłów przychodzących i senatorów do parlamentu przynosi za sobą swoje doświadczenia, umiejętności, pracę i rozum. I ustawy rządowe muszą podlegać krytycyzmowi parlamentu, bo z tego krytycyzmu rodzi się dobre prawo. Zatem proszę nie opowiadać, że ktoś jest od kogoś zależny, tylko dlatego, że pełniąc funkcję zapewnia po długich debatach, które często zresztą zajmują media publiczne i wywołują konsternację, że jak to w ogóle można ze sobą dyskutować. Otóż można i trzeba, żeby prawo było stanowione zgodnie z zasadą trójpodziału.
Dobrze, ja już tutaj kończę ten wątek. Mówiąc o zależności, przechodzimy do praw wyborów w Koalicji Obywatelskiej, bo od głosów członków Koalicji Obywatelskiej będzie zależało, czy to Radosław Sikorski, czy Rafał Trzaskowski zostaną tym kandydatem na prezydenta. Pani głos tą drogą SMS-ową na kogo popłynie?
Pani redaktor, powiem tak, jesteśmy chyba jedynym ugrupowaniem w Polsce, które swoich wszystkich przewodniczących, wszystkich szczebli partyjnych wybiera w głosowaniu powszechnym. Przewodniczącego partii także w ten sposób wybieramy. Więc trudno się dziwić, że mając dwóch świetnych kandydatów, prowadzimy prawybory. Vox Populi, Vox Dei. W związku z czym...
Który z kandydatów otrzyma pani głos?
Sikorski lub Trzaskowski. Mój głos popłynie dla Radosława Sikorskiego i bardzo powiem otwarcie z jakiego powodu. Jego wystąpienia w ONZ, w którym przedstawicieli Rosji zmiótł z powierzchni ziemi w sposób absolutnie dyplomatyczny, używając dyplomatycznego języka, bardzo stanowczo i jednoznacznie pokazał światu, kim naprawdę jest dzisiaj, czy czym naprawdę jest dzisiaj rządzona przez Putina i jego akolitów Rosja. To jest człowiek, polityk, którego na pewno bardzo nie chce na tym stanowisku Moskwa. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I nie ujmując ani jednego zalety czy przymiotu Rafałowi Trzaskowskiemu, mnie taka postawa, bardzo jasna i jednoznaczna, słyszana w świecie Radosława Sikorskiego, przekonała do tego kandydata.
A zwolennicy Rafała Trzaskowskiego zwracają uwagę na to, że na te trudne czasy nie jest nam potrzebny wojownik, a osoba, która zagwarantuje nam spokój.
Nie namówi mnie pani redaktor do podejmowania debaty na ten temat na forum Radia Szczecin. Wybór jest czymś naturalnym. Ja dzisiaj o tej demokracji dużo mówię, ale na niej mi bardzo zależy. Ciągle dokonujemy wyborów. W wyborach samorządowych, parlamentarnych. Startujemy w konkursach na szefów, starając się o miejsca dyrektorskie, prezesowe, jakiekolwiek. Ciągle dokonujemy wyborów. I ten wybór należy do nas. Każdy z nas dysponuje jednym głosem. Nie będę prowadziła kampanii wyborczej przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, którego naprawdę bardzo szanuję i bardzo lubię po ludzku.
A czy te prawybory są dobre dla partii?
Te przymioty, o których mówiłam, Radosława Sikorskiego, mnie do niego przekonują. Szanuję każdy pogląd każdego członka Platformy Obywatelskiej, który uważa, że tych przymiotów na dzisiejsze czasy potrzebne są te, które reprezentuje Rafał Trzaskowski. No, mnie przekonały te. Nikogo do tego nie namawiam. Pani pyta, ja wprost odpowiadam.
Czy te prawybory są partii teraz potrzebne, czy nie zaostrzają sytuacji?
Pani redaktor, prawybory zaproponował Rafał Trzaskowski. Uważam, że jeśli dokonujemy tego rodzaju wyborów i kandydat, który uzyska w prawyborach naszych odpowiednią ilość głosów, wygra je po prostu, będzie miał stuprocentową pewność racji swojego wyboru i stuprocentową pewność pracy na jego rzecz wszystkich pozostałych członków Koalicji Obywatelskiej, bo to przecież nie tylko Platforma Obywatelska głosuje, jej członkowie.
I Artur Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość wolałoby, żeby tym kandydatem był Radosław Sikorski czy też Rafał Trzaskowski.
No dobrze, to ja teraz opowiem tak dosyć krótko, jak to będzie wyglądało według mnie, a pani redaktor zweryfikuje moje słowa za półtora miesiąca. Więc tak, świat poszedł w prawo, to widać po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, bo to jest trend, który też jest widoczny, też jest widoczny w Europie i w krajach cywilizowanych. Rafał Trzaskowski jako znany, bardzo mocno lewicująca osoba, która z jednej strony wspiera wszelkiego rodzaju ruchy LGBTI, ma do tego prawo, ale z drugiej strony potrafi w radiu krzyczeć: planeta płonie, czy panie redaktorze, czy pan nie widzi, że planeta płonie, a z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone, które w tej chwili mówią, że Zielony Ład i te wszystkie szaleństwa klimatyczne do kosza, nie nadaje się na prezydenta trendowo nie nadaje się na prezydenta, więc nie będzie on kandydatem. To jest wszystkie prawybory, które państwo organizują.
Czyli pana zdaniem kandydatem będzie Radosław Sikorski.
Panie redaktor, proszę, już naprawdę długo nie będę mówił, ale to jest ciekawe, więc...
No trzyma pan
napięcie. Dobrze. Więc teraz przechodzę dalej. Te prawybory są SMS-owe. Te SMS-y wpływają do kierownictwa partii. Donald Tusk albo zasugerował, albo za chwilę zasugeruje, że na ciężkie czasy najlepszym kandydatem jest Sikorski, więc struktury będą głosowały SMS-owo tak, jak ich przywódca chce. I to tak, ja to z jednej strony rozumiem. Natomiast później nastąpi taka sytuacja, jako że Sikorski nie będzie akceptowany przez administrację Stanów Zjednoczonych poprzez swoje działania kilkuletnie, a Stany Zjednoczone bardzo dokładnie, a administracja Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa bardzo dokładnie się przygląda historycznie różnego rodzaju działaniom. I w tym momencie nastąpi taka sytuacja. W tym momencie Donald Tusk ogłosi wszystkim kandydatom startującym lub chcącym startować po stronie koalicji, tej szeroko pojętej koalicji 13 grudnia czy 15 października, jak pani redaktor powiedziała, że on jest w stanie tą sytuację... Naturalnie pokażą się różnego rodzaju sondaże, które będą zdecydowanie mówiły o tym, że musi być jeden kandydat i Donald Tusk jako zbawiciel narodu podejmie się startu w wyborach prezydenckich. Szczególnie, że powiedział jedne ważne słowa. One są bardzo ważne, bo on powiedział, napisał na Twitterze, na portalu X w ten sposób, że nie będę startował w wyborach prezydenckich, nie kłamie, autentycznie. Dodał takie słowo autentycznie. To wiadomo, że to już jest, to nawet nie jest kłamstwo, to dodanie tego autentycznie, to można powiedzieć z takim uśmieszkiem, taką mimonką w tej chwili, że to jest taka forma. Więc naturalnie to będzie poprzedzone bardzo dużą ilością badań, sondaży i różnych fokusowych też działań, ale tak to się według mnie skończy i tak trochę obnażyłem te prawybory i to, kto będzie kandydatem. Według mnie będzie to Donald Tusk. I naturalnie Szymon Hołownia wtedy się wycofa, nawiązując do mojej wcześniejszej rozmowy.
I tu głos oddam jeszcze Magdalenie Kochan, która w pewnym momencie na scenariusz kreślony przez posła Szałabawkę zareagowała: matko jedyna.
No matko jedyna, bo pan poseł sugeruje, że administracja amerykańska, nawet jej najwyżsi urzędnicy, mają wpływ na wybory w Polsce. No nic gorszego nas spotkać nie mogła, niezależnie od tego, w jak przyjaznych stosunkach jesteśmy i pozostaniemy ze Stanami Zjednoczonymi, naprawdę zdecydowanie i jednoznacznie przeciwstawiam się takim poglądom, że Trump będzie miał wpływ na wyłanianie kandydatów i na wybory.
Na trendy, pani senator, na trendy.
To jest naprawdę
na trendy.
No, coś okropnego. Jedno jest pewne. Pan mówi, że i uznaje to za wadę, że sondaże, że pogłębione sondaże, że partia sięga do pytań. No tak, partia, którą reprezentuje Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, pytamy. Mój przywódca, mój szef Donald Tusk pyta swoich członków o ich zdanie. Pana szef dyktuje warunki. Tyle komentarza.
A tutaj padło imię i nazwisko Donald Tusk. Czy to będzie ten kandydat na prezydenta?
Wie pani, jeśli ktoś podważa wiarygodność słów mojego przewodniczącego, to ja temu przeciwstawiam się w sposób jednoznaczny. No, pytań i spiskowych teorii dziejów pod tytułem takie, a nie inne rozgrywki, które doprowadzą do tego, że Donald Tusk zostanie kandydatem na prezydenta kraju, było już przecież nie od wczoraj i nie są to pierwsze wybory, w których proponuje się Donaldowi Tuskowi start w wyborach prezydenckich. Określił swoje stanowisko. Powiedział, ja nie mam żadnego powodu, ani nawet cienia wątpliwości, że to są słowa nieprawdziwe, że może je zmienić. No nie wiem, każdy sądzi według siebie. Ja znam mojego przewodniczącego i wiem, że słowa są dla niego ważne i przywiązuję do nich wagę. Więc jeśli coś określa na nie, to nie będzie trwało.
I Adam Rudawski, czy te prawybory w Koalicji Obywatelskiej są potrzebne?
To znaczy decyduje oczywiście Koalicja Obywatelska i ma pełne prawo. To są dobrzy kandydaci, znani kandydaci, mocni kandydaci. Ja tylko zwracam uwagę, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie dokładnie jakby powiedzieć, jakie mają szanse, jeden czy drugi. Dlatego, że tak naprawdę na razie z tych mamy kandydata Szymona Hołowni i Mencena. To są jedyni kandydaci, którzy określili, że będą startować, więc przed nami dopiero są ewentualne wyniki badań, ewentualne szanse, kto w pierwszej, kto w drugiej turze. Nie wiemy również, kto będzie startował z PiS-u, więc dzisiaj jakby kreślenie takich scenariuszy, które w ogóle pan poseł udowodnił, że ma bliższe kontakty właśnie niż sam Szymon Hołownia z panem premierem, że zna taki plan. Uważam ten plan za nieprawdziwy, tak jak powiedziała pani senator. I uważam, że gra tutaj jest fair. Po stronie Platformy wybierają sobie, mają prawo, wybierają spośród dwóch kandydatów. My mamy prawo pokazać swojego kandydata. I dopiero jeżeli wszyscy troje kandydatów z Platformy czy z Koalicji, z PiS-u i z Polski 2050 pojawią się, wtedy będziemy dopiero mogli, moim zdaniem, liczyć szanse czy odnosić się do wyników badań, które pokażą, kto ma jakie szanse. Co więcej, największe szanse wcale nie mają ci kandydaci, którzy pochodzą z ugrupowań, które mają największe wsparcie, tylko ci, którzy mają największe zaufanie obywateli. Pamiętajmy, że to są wybory jednak trochę obok partii. Oczywiście związane z ugrupowaniami, oczywiście związane z partiami, ale jednak to jest wybór prezydenta, który, tak jak mówiłem, w momencie uzyskania tego mandatu przestaje być partyjny, tylko staje się prezydentem, który wykonuje swoje obowiązki absolutnie niezależnie.
A co pan na ten scenariusz nakreślony przez posła Szałabawkę, że to ostatecznie Donald Tusk zostanie tym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta?
To wie tylko pan premier Donald Tusk i dzisiaj uważam, że on jest nieprawdziwy.
To przejdźmy do Prawa i Sprawiedliwości i do trudnej drogi wyłaniania kandydata na kandydata, bo jak słyszymy, to badania cały czas trwają. Skąd ten problem?
Tu nie ma żadnego problemu. To jest nasza taktyka wyborcza. Patrząc na nierównowagę sił, chociażby to, co powiedziałem wcześniej, medialnych, patrząc na to, że nasza partia no, na każdym kroku przez tą demokrację walczącą jest negowana, chociażby brak możliwości finansowych przeprowadzania tej kampanii. My sobie damy radę naturalnie, tak jak Donald Trump też dał sobie radę, mając przeciwko sobie 90%.
Dobrze, ale przepraszam, że przerwę, bo pan mówi, to jest nasza taktyka wyborcza, tak. Ale co jest tą taktyką wyborczą? To, że cały czas nie wiecie, kogo wybrać?
Ale panie redaktor, my mamy takich kandydatów, których musimy dopasować. To, co ja przedstawiłem, że Donald Tusk będzie startował, to jest moja sugestia, którą pani redaktor rozliczy za półtora miesiąca, gdyby się nie sprawdziła. Natomiast my musimy dostosować się do bieżącej sytuacji i mieć kandydata, który będzie mógł rywalizować skutecznie, bo musimy te wybory zwyciężyć. My je zwyciężymy, ale musimy je zwyciężyć jeszcze dużą ilością, dużą przewagą głosów. Czy to będzie kandydat lewicowy, czy to będzie kandydat typu typu Sikorski, czy to będzie kandydat Donald Tusk, i mając tutaj do tych kandydatów, my mówimy o trzech, a może i czterech, a może to jest nasza taktyka, te nazwiska chodzą. Przecież nikt, jest kandydat Nawrocki, jest kandydat Bochański, jest kandydat, możliwe, że jest kandydat Bogucki, z czego my tutaj w zachodniopomorskim powinniśmy się wszyscy bardzo cieszyć.
I
ale też na tapecie
jest kandydat Przemysław Czarnek.
Jest kandydat Przemysław Czarnek. Powiem więcej. Jest kandydat bardzo dobrze rozpoznawalny wśród młodzieży, na przykład kandydat Tarczyński, o którym się najmniej mówi w tej chwili. Ale jest też premier Morawiecki, który w momencie, kiedy startowałby Donald Tusk, to prawdopodobnie musiałby mieć na przeciwwagę premiera Morawieckiego. Także to jest nasza gra, na którą mamy... Ja widzę, panie redaktor, pani senator i panie wojewodo, rozszerzyłem ten krąg osób, które mogą startować. Te wybory są dla Polski najważniejsze. Nie możemy doprowadzić do tego, o czym mówił Schetyna, do tak zwanego domknięcia systemu. O tym on mówił, bo wtedy już naprawdę nie będzie demokracja walcząca, jak to w tej chwili jest, tylko będą rządy autorytarne.
Czyli rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość czeka na to, kogo jako kandydata na prezydenta zgłosi Koalicja Obywatelska.
To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo każdy z kandydatów Koalicji 13 grudnia jest kandydatem innym. I inna taktyka wyborcza musi być na niego, do niego dostosowana. Tak to wygląda. No taka jest polityka.
Pana zdaniem, który z tych kandydatów jest najlepszy? Niezależnie od rywali, którzy mu będą...
No ja jestem tutaj z województwa zachodniopomorskiego, więc bym tutaj stawiał na Zbigniewa Boguckiego. Osobę, która umie ma charyzmę, jest osobą kompromisową, ale wiem, że wśród młodzieży na przykład przebija się Dominik Tarczyński, też bardzo charyzmatyczna postać. Ja bym tak stawiał, panie redaktor.
A ja obstawiam, że tą decyzję nie podejmie ani żadne gremium, ani żadne cechy osobowości, ani wzrost czy wygląd. Na pewno nie. Po prostu tą decyzję podejmie jednoosobowo prezes Prawa Sprawiedliwości.
Kiedy?
Nie wiem, wydaje mi się, że po ogłoszeniu będzie oczekiwał ogłoszenia kandydatów Platformy Koalicji Obywatelskiej i wtedy sam zdecyduje. Bez żadnych badań, bez niczego. Po prostu zdecyduje według swojego wyczucia.
O wszystkich badaniach.
Magdalena Kochan, czy to, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas nie zgłasza tego swojego kandydata na prezydenta, to taktyka polityczna?
Pan poseł Szałabawka bardzo jednoznacznie to powiedział. Czekają na kandydata, który zostanie wyłoniony w drodze, przypomnę, prawyborów, czyli pytania wszystkich członków Koalicji Obywatelskiej o to, który z kandydatów byłby najlepszy na wynik tego referendum wewnętrznego i po tym zapadnie decyzja. My pytamy w Prawie i Sprawiedliwości, decyduje pan Jarosław Kaczyński i tak to się skończy, że agendę w tej sprawie narzuca Koalicja Obywatelska.
I tutaj oczywiście mamy kampanię wyborczą, w zasadzie jeszcze prekampanię wyborczą w pełni i towarzyszą przy okazji tej całej scenerii różne afery, między innymi afera z Collegium Humanum. Ona pani zdaniem bardziej pogrąża Prawo i Sprawiedliwość, czy też Koalicję Obywatelską?
Znaczy, nie wiem dlaczego Koalicję Obywatelską, ale wiem jedno, że ten sposób wprowadzenia czy umożliwienia prowadzenia uczelni i zrobienie krzywdy tak wielu ludziom, bo pomijając wątki te polityczne, sprawy, zapewne pewnie pani o to zapyta pana prezydenta Sutryka, to jednak sprawa...
Stąd było właśnie moje pytanie, czy nie obciąża Koalicji Obywatelskiej.
Krzywdzonych. Koalicja Obywatelska popierała pana Sutryka w wyborach na prezydenta Wrocławia i muszę powiedzieć tak, z mojego doświadczenia obowiązuje w Polsce zasada domniemanej niewinności. Ja przypomnę, jak paskudnie, już nie chcę powiedzieć, a właściwie powiem, nieprzyzwoicie, odmawiano czci i wiary panu Stanisławowi, senatorowi Gawłowskiemu, także między innymi na łamach Radia Szczecin, na czym ubolewam, nie zwracając kompletnie uwagi na zasadę domniemania niewinności w Polsce, nie mogę pogodzić się z faktem, że dzisiaj korzystanie z prawa jest krytykowane. Panu Sutrykowi postawiono zarzuty. Dopóki sąd w tej sprawie nie rozstrzygnie, czy jest, czy nie jest winien, on korzysta z obowiązującego w Polsce prawa. Wizerunkowo bardzo lubimy znajdować i no, ubolewam nad tym, ale to takie, przepraszam, nierycerskie kopanie leżącego ma miejsce w mediach społecznościowych szczególnie, to się hejtem nazywa. Więc ja będę wstrzemięźliwa w ocenach, ponieważ wiem, które rzeczy po 7 latach ciągnącej się sprawy senatora Stanisława Gawłowskiego wychodzą na jaw i jak wychodzą na jaw.
Przypomnijmy, że sprawa między innymi Stanisława Gawłowskiego cały czas jest jeszcze w sądzie.
Tak, jest jeszcze w sądzie, ale kolejne rozprawy już sądowe ujawniają coraz to nowe, przerażające fakty o manipulacjach prokuratury, o tym, jak agenci CBA podstawiali i jak działa, jaki właściwie był stosowany mechanizm no, dyskredytowania i wplątywania w różne wątki kryminalne kompletnie niewinnego człowieka. Więc zanim powieszę, przepraszam.
Mamy ostatnie 2 minuty do końca.
Dobrze, więc tylko powiem tyle, że będę bardzo wstrzemięźliwa w ocenach co do Collegium Humanum.
Oczywiście Artur Szałabawka, afera Collegium Humanum. Przepraszam, już muszę tu postawić kropkę.
Politycznie wygląda to w ten politycznie wygląda to w ten sposób, że prezydent Sutryk poparł Rafała Trzaskowskiego. Na drugi dzień został zatrzymany przez CBA i kolega startujący w prawyborach, Sikorski, powiedział: nie znam tego człowieka. I raptem we wszystkim w internecie znikają zdjęcia z Sutrykiem.
Obrzydliwe, panie pośle.
No ale przecież to... Tak Sikorski powiedział: nie znam tego człowieka. Pani senator, czemu pani się obraża naprawdę? No ja mówię, przecież ja nic innego nie mówię. Sutryk poparł Trzaskowskiego. Na drugi dzień został zatrzymany przez CBA. Zostały mu postawione zarzuty. Na trzeci dzień wystąpił Sikorski, który powiedział dokładnie: nie znam człowieka. O, tak powiedział.
Dobrze,
tak powiedział,
a fakt, że w tej sprawie zatrzymane zostały i mają stawiane zarzuty osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością, osoby, które są członkami Prawa i Sprawiedliwości.
No nie tylko osoby, które są, tutaj bym powiedział tak jak pani senator Kochan, zasada domniemania niewinności powinna działać, natomiast powiedzieć, że pan poseł Zębaczyński, który zasiada w jednej z komisji, też kończył Collegium Humanum i pousuwał z Wikipedii i ze wszystkich swoich stron, że on online robił Collegium Tumanum, niektórzy mówią. Na
dobrze,
to już nie chcę się pastwić,
że wszystkie przepisy dotyczące wyższej uczelni, które pozwalały na rozwinięcie skrzydeł i uruchamianie produkcji dyplomów przez Collegium Humanum, powstawały za Prawa i Sprawiedliwości, ale nie obciąża Prawa i Sprawiedliwości.
Ale panie redaktor, jakie to ma znaczenie? Ważne jest, kto z tego korzystał, bo można powiedzieć w ten sposób, że gdyby to była uczelnia, z której korzystają tylko działacze Prawa i Sprawiedliwości, a to można powiedzieć, że to na pół, a może i nawet z trzeciej drogi.
Jeszcze 20 sekund, Adam Rudawski.
Najwięcej straciło środowisko naukowe, które teraz musi przełykać tą żabę. Najwięcej stracili ludzie, którzy mają MBA w innych uczelniach i dzisiaj
i tu się z panem zgadzam.
MBA jest odmieniane jako coś, co jest rzeczą wstydliwą. Ale najważniejsze jest to, że ktoś przez te kilka lat kontrolował, a tak naprawdę nie kontrolował tej uczelni i doprowadził do takiej sytuacji, że dzisiaj jest wstyd, wstyd, wstyd.
I tym zdaniem kończymy dzisiejszą kawiarenkę polityczną. Jolanta Kowalewska, dziękuję za uwagę. Państwu życzę spokojnej niedzieli.
Dziękujemy, pozdrawiamy.